Chcę wam tak przypomnieć wizję i też to, jak będziemy właśnie pracować w tym roku. Ci rodzice, którzy dostają maile, to jakiś tam skrypt się pojawi z tego, notatka. Natomiast też dla całego Kościoła. Słuchajcie, cytat z Izajasza najpierw, 61, który jest naszym takim sztandarowym cytatem przewodnim, tak? Izajasz 61, 3, druga część. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu, tak? To jest to, jakby patrzymy na dzieci z tą wizją, że na dzień dzisiejszy, tak jak dęby, one najpierw są małymi sadzonkami, ale wiemy, że do tego Pan je powołuje, żeby były mocne w Bogu. I to jest kolejny rok, gdzie nie ma jakiegoś przewrotu, po prostu dalej kontynuujemy naszą pracę nad budowaniem korzeni. Zależy nam, żeby mieli korzenie w Słowie. I dlatego tak, wszystkich rodziców zachęcam do tego, żebyście czytali dzieciom po prostu Słowo w domu. Jeśli one nie czytają same, to po prostu im czytajcie. Najlepiej codziennie kawałek. Niezależnie od tego, ile mają lat, czytajcie im po kawałku, tak jak uczymy nawyku mycia zębów, sprzątania, mówienia proszę, dziękuję, przepraszam. Tak samo po prostu czytajmy im po trochę słowa, aż będą wiedzieli, aż dojdzie do tego, że jak im nie przeczytacie, to po prostu przyjdą i spytają, dlaczego nie ma słowa. Mamy ten program też Kocham Boże Słowo, to co mówiliśmy na końcu wakacji. To jest tylko, na końcu, przepraszam, roku szkolnego. To jest tylko inspiracja, jakiś pretekst do tego, żeby dzieci po prostu uczyły się słowa na pamięć. I na razie robimy to, jakby zobaczymy, jak to będzie szło. Mamy pierwsze zwroty, że dzieci przychodzą do liderów i mówią, że nauczyły się kawałek słowa i chcą pieczątkę. Liczymy, że dojdzie do tego, że po prostu będą kochały słowo Pana i będą same chciały się go uczyć. Na razie potrzebujemy trochę motywatorów zewnętrznych. Będziemy mieli program zajęć, który też bazuje na tym, że zawsze mamy cytaty ze słowa. To o tym za chwilkę, tak? Drugi cytat, który jest dla nas ważny, to jest z Pieśni nad Pieśniami. A to nie będę szukać. To jest pierwszy rozdział. A nie, poszukam. Pierwszy rozdział, kawałek z ósmego wiersza, tak? I to jest dosłownie kawałeczek, który ja kiedyś dostałam jako takie słowo rema, wyrwane z kontekstu, ale konkretnie na pracę z dziećmi. Idź śladem owiec i paść swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. I tutaj to i dla mnie, i też dla pozostałych liderów, którzy prowadzą grupy, to przyniosło duży taki komfort, że po prostu mamy podążać za tym, co się dzieje w kościele, tak? I żeby się za bardzo nie spinać programem, co tam ma się dziać, ale po prostu koźlęta w cudzysłowiu, czyli dzieci, które tutaj wychowujemy dla Pana, mają podążać śladem owiec, czyli tak jak idzie cały Kościół, tak też idą dzieci. I to nam jasno wyznacza kilka rzeczy, które się będą działy. Czyli po pierwsze, będzie jakiś grafik, jakiś tam różnych tematów. Natomiast jeśli będzie coś w kościele typu aukcja, typu jakaś agapa, no to wtedy do tego się dopasowujemy. I konkretnie jeśli chodzi o tematy, no to wiemy, że to co już było zapowiadane parę razy, że w tym roku będzie czas taki zwrócenia większej uwagi na uzdrowienie wewnętrzne, też uwolnienia. I do tego też dzieci będziemy szykować. W jaki sposób? No tak jak dorosłych, żeby zwrócić uwagę na fundamenty, czyli tematy, które będziemy w tym roku omawiać. To jest po pierwsze dalej, jaki jest Bóg. I będziemy dalej wybierać pewne atrybuty Boga i o tym mówić na każdych zajęciach. I drugie, kim jestem w Jezusie, tak? Mamy taką listę zrobioną cytatów z Biblii oczywiście. I to będziemy z wszystkimi dziećmi też omawiać. To, co chcielibyśmy, żeby pojawiło się jakby między wierszami, to jest zrozumienie istoty walki duchowej, ale żeby to zrobić, to potrzebujemy mieć dobrze ugruntowane, kim jesteśmy w Jezusie. Więc dzisiaj pierwsze tematy wzięli liderzy. Dzisiaj jest temat, że Bóg jest miłością. I powiem szczerze, nie pamiętam dwóch cytatów, ale jedno na pewno jest, że jestem dzieckiem Boga, tak? Więc na pewno pojawią się takie pytania, czy naprawdę jesteś dzieckiem Boga, co to znaczy, że być dzieckiem Boga. Będę do was wysyłać maile i takie informacyjne. Te osoby, które nie mają kontaktu, chciałby, żeby dzieci były zapisane, no to można podejść. Wiem, że już mamy nowe osoby i te nowe osoby też się do nas zgłosiły. Co jest ważne? Ważne jest tak, będziemy zaangażowani w zasadzie wszyscy. Jeśli ktoś jest rodzicem i funkcjonuje tutaj w Kanaanie jako członek, no to proszę się liczyć z tym, że podobnie jak w latach poprzednich, że będziecie zaproszeni do zajęć z różną częstotliwością. Tak? Też wiemy, że nie zawsze każdy może często. Ci, którzy do tej pory nie prowadzili żadnych zajęć, no to na pewno już mogą też liczyć, że najpierw będą zapraszani do asystowania, tak, przyglądania się, a potem już będą prowadzić zajęcia. To jest bardzo dobre i widzimy, że po pierwsze nam to uświadamia, że to jest nasza wspólna praca. Tak? To nie jest coś, co tutaj dodatkowo dzieci zmieni. To jest tylko uzupełnienie tego, co robimy w domach, tak? I tak to traktujmy i traktujmy, że jest to integralne z tym, co robimy w domach. No i tyle. To, co jest najważniejsze, jak prowadzimy zajęcia, żeby to był przekaz z ducha do ducha, tak? Tak naprawdę sam temat jest jakimś pretekstem, punktem zaczepienia. Natomiast zależy mi, żebyście modlili się do Pana i po prostu pytali Go, jak przedstawić to i żeby podejść do tego poważnie. Zawsze jak jest potrzeba, ktoś ma kłopot, jak to zrobić atrakcyjnie, no to mamy tutaj liderów i oni pomogą, mamy różne wsparcia wizualne i tak dalej. Natomiast to są rzeczy drugorzędne. Przekaz ma być z ducha do ducha, czyli jeśli mamy temat Bóg jest miłością, to potrzebujemy gdzieś to sami sobie przetrawić i ja wierzę, że Bóg każdemu da sposób, jak przekazać to dziecku, tak, i co powiedzieć. Druga rzecz na zajęciach, ważne, żebyśmy, tak jak prowadzimy grupy domowe, czy tak jak bierzecie udział w grupach domowych, po prostu praktykujemy normalne chrześcijańskie nawyki, czyli uwielbiamy Boga, modlimy się o potrzeby i uzdrawiamy, jeśli jest taka sytuacja. Dzielimy się świadectwami, interpretujemy sny, prorokujemy, tak? Stopniowo to robimy już kolejny rok. Wiem, że różni rodzice z różną jakby intensywnością, natomiast mocno do tego zachęcam, że dalej to ma się dziać. Oczywiście patrząc na wiek. Chcę wam teraz powiedzieć dwa sny, a w zasadzie trzy, ale powiem w skrócie. I jeden szczególnie dotyczy tego, co myślę jest ważne dla nas jako dla rodziców, ale też pozostałe osoby dorosłe, że myślę, że ważne, żeby to wiedzieć. To jest sen, słuchajcie, który ja miałam na pewno przed postem. Wydaje mi się, że jest gdzieś mniej więcej prawie że rok temu i który mnie bardzo nie wiem, czy przeraził, na pewno zasmucił. Bardzo długo go nosiłam, dzieliłam się tym z przywództwem i długo nie miałam przekonania, żeby jakby puścić to dalej. Na ostatnim spotkaniu w tamtą niedzielę mieliśmy tutaj niesamowitą taką Bożą obecność. To można było wręcz chłonąć jak gąbki, tak? I było też tak, wtedy jeszcze nie było zajęć z dziećmi. Ja prosiłam, żeby dzieci były na uwielbieniu, bo to jest ta niedziela, kiedy one powinny tutaj być. No i w jakimś momencie zobaczyłam, że te dzieci tak po prostu wychodzą z kościoła, jest ich coraz mniej. Zostało tylko kilkoro dzieci i one sobie siedziały, tak? Pozostałe poszły gdzieś sobie. I to, co powiem, słuchajcie, chciałam tak, żebyśmy nie traktowali absolutnie jako oskarżenia, nie będziemy tutaj wytykać, tak, które dziecko wyszło, które nie, ale bardziej, żebyśmy odebrali to, co naprawdę jest ważne. Bo wiesz, że to jest taki czas, tak jak dzisiaj się modliliśmy, że Boża obecność, bycie w Bożej obecności naprawdę jest dla wszystkich, dla dzieci też. Sen był taki, że w lesie była polana, to był taki wieczór, półmrok i tam było kilka domów, tak jakby zgromadzonych wokół, jakby tak dookoła w tym lesie, tak w środku była taka polana, jakby nie wiem, podwórko, boisko. I okna domów były rozświetlone, widać było światło, widać było w środku zgromadzonych ludzi, dorosłych, przy stołach. Miałam wrażenie, tak jakbym była z boku i tam były Biblie, więc tak jakby rozważanie słowa. No taki, czuć było naprawdę taką ciepłą, dobrą obecność, atmosferę miłości. I dookoła był las i widziałam, że na brzegu tego lasu po prostu widziałam, że tam są wilki. I widziałam oczy tych wilków, widziałam zęby tych wilków i to było tak, że one stały dość blisko. I było tak, że dzieci zaczęły się, w pewnym momencie z tych domów zaczęły się otwierać drzwi i dzieci po prostu wychodziły na dwór. Ja tak stałam jakby z boku tego wszystkiego i sobie pomyślałam, jest dość późno, czy one tak powinny sobie same biegać, czy to jest bezpieczne, czy to jest rozsądne. No i one sobie wychodziły i wychodziły różne dzieci, starsze, młodsze, nawet takie całkiem małe i gdzieś tam sobie biegały. Nikt z dorosłych nie wychodził, nikt z dorosłych nie reagował i patrzyłam potem dalej w te okna. I tam dalej dorośli siedzieli, rozważali słowo. Widać było ten kontrast, tak, między tym, co się dzieje. No i w pewnym momencie było tak, że jeden chłopiec zbliżył się gdzieś do takich krzaków, ale to ciągle jeszcze było na tej polanie i ten jeden z wilków po prostu podleciał i chwycił go za szyję i wyciągnął go stamtąd. I nic się nie stało. I nikt nie zareagował. I dalej były okna, gdzie była Boża obecność i gdzie dorośli mieli wspaniały czas z Panem. I wiecie, i przypomniał mi się ten sen w tamtą niedzielę i sobie pomyślałam, Panie, czy to jest to? Jest tak, że myślę, że każdy, kto ma dzieci, szczególnie starsze, wiemy, na jakie niebezpieczeństwa są narażone, tak? To, co proponuje świat, jest tak intensywne, tak też atrakcyjne i tak blisko, że trudno udawać, że tego nie ma, tak? I nie czas tutaj jakby, żeby ortodoksyjnie powiedzieć to włącz, to wyłącz, tego tyle, ale każdy z nas powinien mieć to poczucie bardziej okej, czy robię wszystko, żeby moje dziecko było w Bożej obecności? Czy robię wszystko, żeby je przyciągnąć? Czy myślę o sobie i o tym, żeby nakarmić siebie? Czy myślę o tych dzieciach, które po prostu mamy pod opieką? I bardzo was chciałam zachęcić do tego, żebyśmy poszerzyli strefę takiego naszego komfortu i powiedzieli okej, decyduję się, że zrobię wszystko, żeby dzieci pragnęły Bożej obecności i zrobię wszystko, żeby miały nawyki tego, że będą po prostu za tym tęsknić, tak? Jak to zrobimy? My tu w Kościele będziemy pewne rzeczy robić razem. Zaraz też powiem, jakby co zrobimy praktycznie, żeby pomóc. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest czas, że, nie wiem, puścimy maila i powiemy, dzieci nie mogą grać na grach wojennych, tak, bo coś tam. To jest decyzja każdego z nas, ale bardziej patrzmy na to, żebyśmy widzieli, że robimy wszystko jako rodzice, że wprowadzamy je w Bożą obecność, że one kochają obecność Pana, tak? A teraz na zachętę dwa inne sny, w skrócie tylko elementy, bo tam były różne aspekty. Michał miał sen, syn Agnieszki i Bogusia, taki, gdzie całą rodziną gotowali mięso. Tak? To było przygotowanie na jakieś tam spotkanie kościelne. Ten sen jest bardzo, bardzo ciekawy i jakby co to tutaj do Agnieszki. Natomiast słuchajcie, mnie jakoś dotknął i poruszył ten element, że oni gotowali razem mięso. Michał w to był aktywnie zaangażowany. Michał gotował mięso, tak, mieszam. No, tak, że mięso, tak jak mamy w Biblii, tak, jest mleko dla niemowląt i jest mięso, czyli też, że jakby znak taki, że nastolatki będą bardzo, bardzo aktywne i to jest ten czas, kiedy one zaczynają też brać udział mocniej w rzeczach poważnych duchowo, tak, i będziemy jakby takie przynaglenie, żeby je do tego włączać. Jak to będziemy robić za chwilę? Z kolei nasz Jasiek miał sen o monster truckach. Możesz pokazać, Dawid, co to jest? I to jest, słuchajcie, monster trucki to są takie auta i one mają grube opony. I w tym śnie było trójka dzieci o imionach Jan, Wiktor i Daniel. I co odebraliśmy? To był sen, gdzie Pan im pokazał, jak mogą tymi czerwonymi monster truckami jeździć. I oni jeździli. Odebraliśmy to, że też ten czas, kiedy Bóg ich powołuje już do służby w Królestwie, ta służba będzie taka dość konkretna, bo Biblia mówi, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, tak? I te opony, zobaczcie, że one są wyjątkowo wielkie, guma jest gruba, i to, żeby takie były, tam musi być dużo powietrza. Jeden z liderów odebrał coś takiego, że mają być pełne ducha, że to mają być dzieci, które naprawdę mają być pełne ducha. Oni są młodym pokoleniem, tak? Pokolenie Jan, czyli ten, który dostał to ostateczne objawienie od Pana, jak będzie wyglądał czas ostateczny. Wiktor od zwycięstwa, tak? Czyli że to jest pokolenie zwycięzców i to, co było w Daniel jako ten, który tam jest wiele aspektów, ale między innymi też był gotowy na, jest takim jakby symbolem czasów ostatecznych. Także z jednej strony zapamiętajmy, że no ten sen, który jest akurat był do mnie skierowany, o to, żebyśmy dzieci naprawdę chcieli wprowadzać i mieć je w Bożej obecności i nie patrzyli na swój komfort, a z drugiej strony, że Bóg naprawdę ich do tego powołuje. Organizacyjnie, tak jak widzicie, mamy te dwie grupy, tak? To dostaniecie to wszystko w mailu, te listy. I grupa najstarsza, i bardzo proszę, żebyście za tym stanęli, tak? Wierzymy, że to jest naprawdę od Pana na ten czas, jest to ustalone z przywództwem, więc oni dzisiaj mają to zakomunikowane, więc jakby tutaj nie chciałabym, żeby były jakieś dyskusje, czy to dobre, czy niedobre. Wierzymy, że dobre, bo inaczej bym tutaj nie stała. Grupa najstarsza co drugi tydzień jest na nauczaniach, a co drugi tydzień ma grupę dzielenia, osobno chłopaki, osobno dziewczynki. Grupa średnia idzie rytmem, że raz w miesiącu jest na nauczaniu, potem będzie miała dzielenie się i będą też prowadzić zajęcia w młodszych grupach, będą też mieli studium apokalipsy. Natomiast dla obu grup dodatkowa godzina, która jest, to jest kurs alfa, tak? Kurs podstaw wiary chrześcijańskiej, który będzie w co drugi piątek. Wiemy, że część dzieci chodzi na rangersów, więc to będzie w te piątki, kiedy nie będzie rangersów. Gdybyście usłyszeli, że za dużo i tak dalej, to proszę powiedzieć dzieciom, że na religii katolickiej są wymagane 2 godziny, więc i tak jest jeszcze luz, bo de facto wychodzi półtorej godziny na tydzień, tak? I wierzymy, że to jest bardzo ważne i zachęcam tutaj wszystkich właśnie z tych grup, czyli wszystkie dzieci, które mają od 11 lat w górę, dadzą radę. Szczegóły będziemy ogłaszać, to będzie od października. Natomiast bardzo was proszę, żebyście wsparli to jako rodzice w decyzjach, w autorytetach, czyli balet, pływanie, nie wiem, jakiekolwiek inne zajęcia w inne dni poza piątkami. Tak? Także to tyle organizacyjnie i będziemy też robić inne jakieś wydarzenia, o tym więcej później. Natomiast z tego, co mówiłam, zależy mi, żebyśmy złapali to, że po pierwsze, jako rodzice jesteście odpowiedzialni za dzieci, to, co się tu dzieje, to jest dodatkowo. I po drugie, że to jest naprawdę czas taki, gdzie Pan nas przywołuje do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność, żeby dzieci wychować dla Niego i żeby były w Bożej obecności.
Dziękujemy, Klaudia. Kawał dobrej roboty. Amen. Amen. Naprawdę to będzie dobry czas. Poproszę teraz Łukasza. Dajemy teraz czas Łukaszowi, choć bracie tutaj.
Dziękuję bardzo. Mi pozostał czas, żeby podziękować moim wstawiennikom, którzy modlili się o mój wyjazd do Ugandy. Tuż dosłownie dzień przed wyjazdem kupowałem bilet do Nowej Zelandii. I w trakcie kupowania tego biletu zadzwoniła do mnie Anetka i powiedziała: Łukasz, tu są ludzie, którzy chcą się z tobą spotkać. No i umówiłem się z Anetą na obiad, który tam nasza Uleńka cudownie przygotowała. I słuchajcie, podczas tego obiadu ja tam się dzieliłem na temat tego, co tam przeżywam na temat tej Ugandy i nagle nasza rozmowa dosłownie naturalnie przemieniła się w wstawiennictwo. I w trakcie tego wstawiennictwa padły takie słowa: choćby u boku Twojego padły tysiące, a po Twojej prawicy 10 000, zła się nie ulękniesz, bo Bóg jest z Tobą, tak? I wiecie co? Dokładnie w połowie mojego pobytu w Ugandzie miałem taką sytuację, że pojechałem na górę modlitwy i wiedziałem, że tam się bardzo złe rzeczy dzieją. I bardzo więcej je przeczuwałem, niż mogłem to udowodnić. Ale od dawna już chodzę z Bogiem i na tym, co nazywam głębokim wewnętrznym przekonaniem, mogę chodzić jak po kamieniach. I mimo, że nie miałem żadnych dowodów, że coś złego się dzieje, to kiedy pojechałem tam, okazało się, że 8 dzieci z sierocińca uciekło. Wiecie, dzieci nie uciekają, jak w sierocińcu jest miłość. One mogą uciec właśnie z różnych powodów, ale nawet jak jest głód, to nie uciekają, bo one czują po prostu, że jest ktoś, kto o nie dba. I kiedy się dowiedziałem, że tak jest, to zacząłem się o to modlić. Potem wróciłem z powrotem do Ciędziodzio i kiedy następnym razem tam pojechałem, zostałem tam na noc. I słuchajcie, w nocy było mi bardzo zimno. Przykryłem się moskitierą. I w pewnej chwili czuję, że robi mi się coraz bardziej gorąco, zaczynam odkrywać się i tak dalej. Okazuje się, że mam bardzo wysoką gorączkę. I wiecie, przypomniał mi się ten werset, bo wiecie, myśli moje biegły tak: jeśli ja dostanę teraz malarii, to nie pojadę do Nowej Zelandii i wszystkie moje plany się posypią i nic nie zrobię z tego, co zaplanowałem tu w Afryce. I powiedziałem: tam jest takie kluczowe słowo w tym wersecie: zła się nie ulęknę. I powiedziałem sobie: nie, tam gdzie jest strach, nie ma wiary. Więc ja całe to przerażenie, które gdzieś tu z tyłu głowy miałem, odrzuciłem. I słuchajcie, modliłem się calutką noc. I kiedy wstałem, byłem zdrowy, wsiadłem na motor i pojechałem z powrotem do domu. Ale wierzcie mi, miałem wrażenie, że wymknąłem śmierci. Niestety w nocy pogryzły mnie tak strasznie pluskwy, że wyglądam jak muchomor, jak stanę przed lustrem. I poszedłem do pani dermatolog po jakieś leki, bo boję się, że mnie nie wpuszczą w takim stanie do Nowej Zelandii. Więc po prostu pani powiedziała: będzie pan jeszcze brał przez 2 miesiące antybiotyki, ale postaramy się to jakoś zaleczyć przez te 5 dni. A mówi: a w razie gdyby nie zniknęło, to córka panu pożyczy fluid. Więc będę musiał się zamalować po prostu. Wiecie, na górze modlitwy odkryłem bardzo, bardzo złą rzecz, że po prostu pieniążki, które wysyłamy tym dzieciom, nie w 100% idą na te dzieci. I wiecie, jeśli pieniądze nie idą na dzieci, to dzieją się, to znaczy, że ktoś sprzeniewierza po prostu pieniążki, które zostały im ofiarowane. I konfrontacja nie jest moją mocną stroną, ale musiałem po prostu tam postawić sprawę jasno. I no bardzo mi jest przykro z tego powodu. Tam jeszcze wyszło dużo innych rzeczy, ale to był taki tak kryzysowy moment, że napisałem do Terenii maila czy tam na WhatsAppie: Terenia, na pomoc po prostu. I wiesz co, natychmiast miałem wrażenie, że jest wsparcie. Nawet był taki moment, że wydawało mi się, że nasza róża z uwielbienia chodzi po tym mieście, w którym ja mieszkam, i mnie szuka. Po prostu ja spałem i śniłem taki sen. I wiedziałem, że są wstawiennicy, którzy po prostu modlą się o to, żebym ja przetrwał. Bo wiecie, w Afryce jest teraz pora deszczowa i drogi są tak śliskie, że po prostu o wypadek bardzo nietrudno. A ja motorkami jeździłem tam w te różne miejsca. I mam dwa takie bardzo budujące świadectwa. Jedno było takie, że 3 lata temu, kiedy byłem w szkole Tanaga, spotkałem tam dziewczynę, która była już tak w wieku, nie wiem, pod 30 lat. I ona powiedziała, że mieszka z chorym ojcem, robi studia z wielkim trudem, bo musi się zajmować nim. I ja mówię, wiesz co, ani te studia, ani choroba twojego ojca nie powinny zatrzymać cię przed tym, żebyś wzięła sobie męża i urodziła dziecko. Ona mówi: o biały, ty to po prostu masz pomysł. I mówi, ja to jest dla mnie niemożliwe, fizycznie niemożliwe, tak? Ja powiedziałem, wiesz co, dla mnie może też, ale stańmy razem w modlitwie, bo Biblia mówi, że jak coś razem uzgodnimy, to się wydarzy. No i słuchajcie, co się stało. Przyjeżdżam w tym roku do tej szkoły, ale tej dziewczyny tam nie ma. I dyrektorka tej szkoły mówi, ona kazała ci powiedzieć coś takiego. Jej ojciec został uzdrowiony, ona skończyła studia z dyplomem, wzięła sobie męża i właśnie niedawno urodziła dziecko. I wiecie, cały splendor spływa na mnie. Bardzo mi się to podoba, muszę wam powiedzieć, bo ja prawdę mówiąc w ogóle nie pamiętam, że się o to modliłem, ale ktoś mi przypomniał, także chwała Bogu. I wiecie co, to jest naprawdę niesamowite świadectwo, bo gdyby chociaż jedna z tych rzeczy się wydarzyła, to ja już byłbym zadowolony. A wydarzyły się wszystkie 4 rzeczy, o które się modliłem. I następną rzeczą było coś takiego, że pastor, który mnie zaprosił tam na taką krótką konferencję o demonologii stosowanej i o ojcowskim miłości Boga, powiedział, że zaprasza mnie do siebie do domu. No i pojechaliśmy do niego do domu i ten dom 3 lata temu to była taka ramka z cegieł i nie miała ani dachu, ani podłogi, nic. A teraz już był otynkowany i miał dach. No i on w pewnym momencie wstał i powiedział, ja chciałem złożyć świadectwo. Ja mówię, no to ciekawe, co opowie. On mówi, 3 lata temu biały modlił się i teraz jest dach, którego nie było. Ja mówię, no fajnie, ja mówię, żebym jeszcze pamiętał o tym, nie? Ale wiecie, coś jest niezwykłego, że ten człowiek powiedział, że on w momencie, kiedy się modliliśmy, nie miał pracy, ani nie miał nadziei, że to się zrealizuje, tak? I mówi, ta wiara i nadzieja przyszły razem z tą modlitwą i ja się tego uchwyciłem i teraz mam dom z dachem, tak? I oczywiście padła następna prośba, żeby się modlić o motor. Co to dla mnie? Słuchajcie, pomodlić się zawsze można, prawda? Powiem wam, ja nigdy nie oferowałem im pomocy materialnej. Ja mówiłem, słuchajcie, no akurat trafiliście w najgorsze miejsce, jakie może być, bo ja nie mam ani grosza, więc nie mogę wam pomóc, ale mogę się pomodlić. No i chwała Bogu, zadziałało. Miałem też sytuację, w której uwalniałem pewną staruszkę od demonów. Podobno ona się co tydzień już tam manifestowała, ale nikt się nie radził z tym, co się z nią działo. I zawsze jak upadła na ziemię, no to pastor krzyczał głośniej niż ona i nie wiadomo było, kto bardziej jest zdemonizowany. No takie, muszę wam powiedzieć, że to wygląda czasami prześmiesznie, bo czasami ten pastor krzyczy tak: i nie wiadomo po prostu, z kogo wyrzucać, tak? No w każdym razie ta kobieta upadła na ziemię, no i ja podszedłem do niej, ale był taki hałas w kościele, wszyscy dosłownie chcieli zaatakować tego demona w tej kobiecie, że ja nawet nie mogłem sformułować żadnego rozkazu, żadnej jakiejś takiej logicznej myśli, więc tylko przyklęknąłem przy tej kobiecie i głaskałem ją po twarzy.
A ona miała coś takiego, że tak szczerzyła zęby i mówiła tak. Tak, wiecie. Ale jedno wiedziałem na pewno, że ta kobieta bardziej potrzebuje miłości niż uwolnienia. Więc po prostu wygłaskałem ją, jak się tylko dało, ale kiedy ona już się zebrała, to ją mocno przytuliłem i wiecie co? Wszystko się uspokoiło. Ona wróciła do zmysłów, że tak powiem, panowała znowu nad sobą i oni zawsze nie mogą wyjść z podziwu, że oni się modlą wiele godzin i to uwolnienie nie następuje, a przyjeżdża Muzungu, czyli biały, i nagle wie co robić. Więc ciągle mnie podpytują, nie? Co to jest? Co to jest? Ja mówię, no jak traktujesz człowieka jak psa, to on się tak zachowuje, jak pies. A jak traktujesz człowieka jak człowieka, to on wtedy staje się człowiekiem, a demon sobie wychodzi. No bo wiecie, po prostu dosłownie tą osobę zdemonizowaną traktują jak po prostu, czasami potrafią ją kopnąć, uderzyć. Naprawdę coś dziwnego. A ja jestem po szkole, także wiem, jak się traktuje. Traktuje zdemonizowane osoby. Każdy potrzebuje po prostu miłości, a demony miłości nie znoszą. Więc chwała Bogu, to wszystko się dzieje. No wiecie co, naprawdę najlepiej reagowały na polski, bo ja próbowałem w różnych językach je tam gromić i one chyba najbardziej zadziwione są tym, że gromi się je w języku polskim. Żaden jeszcze się do mnie po polsku nie odezwał, ale... Po polsku mi idzie najlepiej to. W każdym razie powiem wam tak, jest w Afryce teraz pora deszczowa, jest zimno, ludzie chodzą w kurtkach zimowych i w takich ubraniach jak my na narty, takie grube spodnie zakładają. I nie było przyjemnie wcale w Afryce w tym roku. I ja po tym pierwszym tygodniu, kiedy odkryłem te malwersacje na Górze Modlitwy, to po prostu miałem ochotę uciekać stamtąd. Ale na szczęście z Polski przyjechała Agnieszka, ta, która mu opowiadała o swojej tam takiej podopiecznej, która ma taki rodzinny dom dziecka. I ona przyjechała z dzidziusiem. No i ich Oleńka bardzo lubi dziadka Łukasza, więc po prostu miałem taką babysitting, że tak powiem. I bardzo się dobrze z tym czuję. Muszę wam powiedzieć, że dojrzałem już do pozycji dziadka. Albo u nas się to mówi z dziadziałem, tak? W każdym razie bardzo mi to odpowiadało i ambicją mojego syna było to, żeby mnie czegoś nauczyć z obsługi tego programu komputerowego, w którym się nagrywa, ale ja jestem bardzo trudnym uczniem. W każdym razie spędziliśmy parę godzin w tym studiu i on wszystko mi tłumaczył i tak dalej, i tak dalej. Także... Mój czas w Afryce był naprawdę jeden z najtrudniejszych, jaki był i ja nigdy nie miałem wcześniej czegoś takiego, że chciałem z Afryki uciekać, a tym razem po prostu dosłownie bardzo, bardzo chciałem już wrócić do domu. Ale wiecie, miałem takie wrażenie, że Bóg tak wszystko układa, że się to wszystko tak idealnie zazębia, że nawet wiecie, jak samolot dosłownie spóźniał się parę minut, to już wiedziałem, że tam i tak tam ten kolejny będzie czekał. Tylko wyznawałem, choć był boku mego. Wiecie, po prostu ten werset towarzyszył mi przez cały wyjazd. W ostatniej chwili, słuchajcie, miałem lot z Frankfurtu do Berlina i ten mój lot był opóźniony i no prawie nie zdążyłem. I miałem 15 minut i myślałem, że jak dotrę do tej terminalu A, no to po prostu gdzieś tam dojdę do bramki, a się okazało, że doszedłem do miejsca, gdzie trzeba wsiąść w tramwaj i pojechać. No jechałem tym takim tramwajem bez kierowcy, no i dojechałem gdzieś i już miałem dosłownie minutki do tego, a była wielka kolejka, trzeba było ściągać paski, wiecie, przepuszczać te torby. Ja mówię, nie mogę tu czekać, więc na bezczelnego podszedłem i powiedziałem, ja za chwilę mam samolot, więc teraz ja. No sorry, tak się wepchnąłem, ale ludzie zrozumieli, że się śpieszę, ale nie zrozumiał pan, który tam był. Powiedział, chodź na rewizję osobistą. Ja mówię, człowieku, ja właśnie za chwilę mi odlatuje samolot. I słuchajcie, przeszukał moją torebkę i znalazł moją Biblię, a w mojej Biblii jest taka zapinka, którą zapinam sobie na pasek. Tą Biblię chodzę z nią, jak wiecie, z rewolwerem. I on znalazł tą zapinkę i mówi, co to jest? Ja mówię, to jest Biblia. On mówi, a wygląda jak zawleczka od granatu. A ja mówię, bo to jest taka bombowa książka. No i wiecie, dosłownie ze spodniami w garści. No bo pasek, nie miałem czasu już się bawić w to, żeby wszystko poukładać. Pobiegłem i byłem ostatni w samolocie, po prostu stewardesa już tak czekała, aż wsiądę. Wiecie, dobry sposób jest czytać imiona tych stewardes, bo wpadasz... Dzień dobry, Mario! O, dzień dobry! Wiecie, to jest dobry sposób na stewardesy, żeby czytać ich imiona i zwracać się do nich po imieniu. W każdym razie coś zaszkodziło mi w etiopskich liniach lotniczych i dostałem po prostu perturbacji. I pomyślałem sobie, no wsiądę do tego samolotu i za chwilę pójdę do toalety i będzie wszystko w porządku. Ale zanim samolot ruszy, on nabiera paliwa, potem go ciągną tyłem przez pół lotniska, a ja słyszę w moim brzuchu takie... Ja mówię, no będzie po prostu tragedia za chwilę. I nareszcie pani mówi, zapnijcie pasy, ruszamy. No i samolot jest jeszcze w tej pozycji, podnosi się... A ja się odpinam i jak po równi pochyłej zbiegam w dół. A stewardesa mówi, halt, halt! Ja mówię, gdzie tu do mnie halt? Ja mówię, proszę pani, it's emergency. A ona mówi, no ale żeby nie było, że cię nie ostrzegałam. No i wsiadłem do tej toalety i już powiedziałem sobie, teraz jest cudownie, bo mnie stąd nikt nie wygoni. Zamknąłem się i po prostu nie będzie tragedii. I wiecie, to było naprawdę... Ja się chyba nigdy tak gorliwie nie modliłem. Wiecie, wizja tego, że po prostu pobrudzę sobie spodnie, była po prostu okropna. Ale wszystko się dobrze skończyło. Dotarłem do Berlina, przyjechały moje dzieci. Niestety po drodze zepsuło się nam auto. I przyjechała po nas laweta po 6 godzinach i to auto doprowadziła do Wrocławia. Ale ja miałem 6 godzin z moimi dziećmi w cudownej jakiejś malutkiej niemieckiej miejscowości, gdzie w lesie był coś w rodzaju zoo. Można było zobaczyć tam lwa, niedźwiedzia, białe wilki i jelenie. I karpie, które przypływają do ciebie, jak podchodzisz do brzegu. To są takie, wiecie, chińskie karpie czy tam jakieś. I moja córka, która zna się na tym, mówi, że koi po japońsku znaczy przyjdź. I one rzeczywiście przychodzą, jak się tylko przychodzi do brzegu. Czyli karpie koi to są te karpie, które przychodzą. No i skończyła się moja podróż, ale kiedy wróciłem do Polski, okazało się, że moja opłata za mój wyjazd do Nowej Zelandii wróciła na moje konto. Czyli nie zapłaciłem za mój wyjazd. Więc połączyłem się rano z panią z Alior Banku, która krok po kroku jeszcze raz, no tą samą procedurę przeszedłem co przedtem, no i tym razem udało się przelać te pieniążki. I chcę wam powiedzieć, że jutro o 4 rano wyruszam do Nowej Zelandii. To jest dla mnie bardzo wielki krok wiary, bo zrobiłem, że tak powiem, wydałem wszystko, co miałem na to, żeby pojechać tam. Ale mam tak, przyświeca mi ten werset z Biblii, że jak ktoś znajdzie perłę, a jest zbieraczem pereł i znajdzie tą drogocenną, to sprzedaje wszystko i idzie po tą perłę, którą ceni sobie najbardziej, tak? Ja wierzę, że objawienie ojcowskiego serca Boga nie jest jednym z kolejnych nauczań, które po prostu musimy przyswoić. To jest półka, na której stoją wszystkie inne nauczania. Dlatego uważam, że po prostu robię dobry ruch, chociaż... Tak po ludzku patrząc jest to szaleństwo, ale Bóg po prostu zaopatruje mnie w zupełnie ponadnaturalny sposób i daje mi wiarę w to, że po prostu to się uda i że dotrę tam i po prostu wezmę coś więcej niż zazwyczaj. Także chciałbym was prosić znowu o modlitwę i muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi z tą waszą modlitwą, ale... Tym razem chcę was prosić o wstawiennictwo, nie tylko żeby ta podróż się odbyła dobrze i tak dalej, tylko żeby po prostu, żebyście uznali mnie za takiego delegata naszego kościoła, żebym ja mógł przywieźć tu wam coś, z czym będę mógł się później z wami podzielić. I bardzo potrzebuję waszej modlitwy i wierzę, że po prostu...
Gdyby nie wy, to nie pojechałbym ani do Rumunii, nie pracowałbym tam z cygańskimi sierotami, nie pojechałbym do Afryki i no, prawdopodobnie też nie pojechałbym do Nowej Zelandii. Wiecie, dzisiaj jak przeliczyłem wszystkie moje, że tak powiem, mój budżet, to stwierdziłem, że trochę jest kiepsko. I 5 minut przed wyjściem do kościoła zadzwonił do mnie znajomy i mówi: jeszcze jesteś w domu? Ja mówię: no tak, zaraz wychodzę. Mówi: to poczekaj jeszcze chwilę, bo mam coś dla ciebie. Ja już wiedziałem, z czym on przyjdzie, więc po prostu płakałem przed komputerem, bo wiedziałem, że Bóg po prostu idzie z zaopatrzeniem, tak? Wiecie, to rodzi się w tobie taka wdzięczność, kiedy wiesz, że jesteś dosłownie na 5 minut przed odjazdem, nie ma odpowiedniej kwoty i ta kwota przychodzi, tak? Po prostu naprawdę jest coś niezwykłego. Wiecie, ja nie przewidziałem tego, że trzeba mieć kieszonkowe przy odbiorze wizy. Bo oni pytają, jeśli chce pan być tutaj 3 dni wcześniej, czy ma pan pieniądze na te 3 dni? Ja nie mam pieniędzy, ale mam tam Bogdana Mogolana, gościa, który chodził tu do naszego kościoła, a mieszka w Auckland, tylko że pieniążki trzeba mieć swoją drogą, a znajomego swoją drogą. No i dzisiaj zaopatrzenie przyszło i będę chwalił Pana, bo On jest mocny, żeby zbawić. Mimo, powiem wam, różnych trudności, nauczyłem się czegoś takiego, żeby nie dopuścić strachu czy jakiegoś takiego przerażenia w momencie, kiedy idziesz w wierze. Bo strach okradnie cię z wiary. I wiecie, gdybym zdecydował się na to, żeby ten strach wpuścić, prawdopodobnie byłbym dzisiaj chory na malarię, albo by mnie w ogóle tu nie było. A dzięki temu, że nauczyłem się, że strach i wiara nie mogą iść, być w jednym pudełku, to po prostu zawsze ten strach odrzucam. To nie znaczy, że go nie mam. Ja po prostu umiem sobie z nim radzić, tak? To jest po prostu coś takiego, że on gdzieś jest tu z tyłu głowy, a ja mówię mu: nie, nie, dziękuję ci. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Będę ufał Panu i będę wierzył mu, że zostanę zaopatrzony we wszystko, co jest potrzebne. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Niestety ja wyjeżdżam już jutro o 4 rano i nie będę mógł z wami indywidualnie rozmawiać, ale mój afrykański syn zainstalował WhatsAppa na mój telefon. Nie wiem, jak on to zrobił, bo przez kilka lat nie mogłem tego zrobić, a jednak afrykańscy magicy potrafią. I jest ze mną kontakt, możecie do mnie pisać, pytać o swoje dzieci w Afryce, jeśli jesteście sponsorami, bo co nieco wiem, mam też oprócz tych złych wiadomości także dobre. Także błogosławię was i proszę o wstawiennictwo. Nie martwcie się, pozostali liderzy uwielbienia, których to zostawiam, poradzą sobie na pewno. Słyszałem już wiadomość z poprzedniego tygodnia, że bardzo cudownie poszło. Klaudia tutaj mówiła, że było fajnie. Tylko nie wypuszczajcie dzieci i będzie ideał.
Okej. Wiecie, kiedy człowiek tak stoi z boku i widzi, jak płynie Boże zaopatrzenie do dzieła, na które ja odpowiedziałem do Boga, to wtedy nabiera pewności, że to powołanie jest od Boga.
Amen.
Bo jeżeli nic takiego się nie dzieje, no to trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest Bóg, czy to jest moje. Tak? Abraham był w takim miejscu i wiecie, że Bóg pobłogosławił go tym upragnionym synem Izaakiem. Ale w pewnym momencie powiedział mu: no to złóż Izaaka w ofierze. Już nie będę tutaj rozpętał to, co to było. To była próba, ale Abraham odpowiedział na tą próbę. I napisane jest tak: i wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: otom ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana uwikłanego rogami w krzakach. Poszedł wtedy Abraham wziąwszy barana, złożył go w ofierze zamiast syna swego Izaaka i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. I dalej jest napisane, dlatego po dziś dzień mówi się, na górze Pana jest zaopatrzenie. Pan jest zaopatrzenie. Tam jest zaopatrzenie, na górze Pana. Więc jeżeli czegoś potrzebujemy, to na górę Pana.
Amen.
Amen.